Rozmowa dnia.
Witam serdecznie, Magda Gałczyńska, a teraz łączymy się z Brukselą. Tam europoseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam z Brukseli.
Panie pośle, i zaczniemy od tematu Trybunału Konstytucyjnego, bo można odnieść wrażenie, że jest to temat naczelny od kilku tygodni. Otóż dziś właśnie Trybunał miał się zajmować uchwałami Sejmu dotyczącymi najpierw unieważnienia wyboru piątki, tak zwanej platformerskiej sędziów, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta, przypomnę, a później również uchwałą Prawa i Sprawiedliwości wybierającą pięciu sędziów na miejsce tamtych unieważnionych, że powiem metaforycznie. Mamy pad, tymczasem prezes Rzepliński mówi w jednej ze stacji telewizyjnych, nie ustąpię ani o milimetr, mamy w tej chwili 18 sędziów, bo przypomnę, Trybunał uznał, że trójka wybrana przez Platformę została wybrana zgodnie z konstytucją. I co z tym zrobić?
Trybunał orzekł rzecz oczywistą, a mianowicie taką, że nie bada uchwał Sejmu w sprawach indywidualnych. Ja o tym pisałem na swoim blogu internetowym 3 grudnia, przewidując właśnie, że tak się ten spór musi zakończyć. Otóż uchwały Sejmu w sprawach wyboru sędziów, ale także te uchwały, które stwierdziły nieważność poprzedniego wyboru, są ostateczne, nie podlegają kontroli Trybunału i wbrew temu, co twierdzi prezes Rzepliński, mamy bardzo klarowną i jasną sytuację. Mamy 15 sędziów Trybunału i tymi sędziami są ci, którzy byli nimi dotychczas, oraz tych pięciu, którzy zostali wybrani w grudniu. To
tylko
są,
panie pośle,
sędziowie Trybunału. Natomiast nie ma żadnego mandat poprzednich sędziów. Sejm stwierdził nieskuteczność ich wyboru.
Tak, tylko mamy pewien problem, bo uchwała Sejmu nie jest nadrzędna wobec konstytucji i wobec orzeczenia Trybunału. Tymczasem Trybunał uznał, że trójka została wybrana zgodnie z konstytucją i to orzeczenie, przypomnę, zostało w Dzienniku Ustaw opublikowane. Więc oni nie są sędziami?
Jeszcze raz podkreślam, sam akt wyboru sędziów nie jest kontrolowany przez Trybunał. To jest coś
ale
takiego, jak na przykład wyrok.
Ustawy są kontrolowane.
Ustawy są kontrolowane i to, co stwierdził Trybunał, to stwierdził tylko częściową niekonstytucyjność ustawy, która była podstawą wyboru tej pierwszej piątki, tej jeszcze za Sejmu z większością Platformy. I ta uchwała została uznana za nie mającą mocy prawnej, no i to zamyka spór. Czy się komuś to podoba, czy nie, te uchwały Sejmu nie podlegają kontroli i one nie są ponad Trybunałem, one są po prostu obok Trybunału, nie podlegają kontroli i tyle. Wiele rzeczy nie podlega kontroli, wyroki sądowe na przykład nie podlegają kontroli Trybunału, bo to są akty indywidualne, akty stosowania, a nie tworzenia prawa.
No tak, nie są to akty normatywne, rozumiem, dobrze.
Nie to są wobec to akty tego normatywne i teraz ja czy słyszałem wypowiedzi prezesa Rzeplińskiego i przyznam się szczerze, że mnie bardzo one niepokoją, dlatego że prezes Rzepliński mówi, że nie cofnie się ani o milimetr. Mówi to zresztą w programie politycznym. To kolejny raz pojawia się w miejscu, gdzie go być nie powinno. Kolejny
ale że wejdę, wejdę w słowo, być może prezes Rzepliński uznał, że sytuacja tak nabrzmiała, że najzwyczajniej w świecie nie ma wyjścia. On ma pełne prawo bronić swoich racji.
Nic. Ale jakie ma racje? No przecież tych racji nie podziela nawet Trybunał. Jego koledzy z Trybunału nie podzielają tych racji. Jest w gronie trzech sędziów, którzy tylko tak widzą ten problem. Proszę zauważyć, że prezes Rzepliński został przegłosowany przez sędziów Trybunału i chwała im za to, sędziom, którzy bardzo rozsądnie do tego problemu podchodzą. I jedyne rozwiązanie, pani redaktor i proszę państwa, ten spór jest prawnie zakończony. Mamy 15 sędziów Trybunału. Tych pięciu wybranych w grudniu, wybranych i zaprzysiężonych przez prezydenta, przyjdzie do Trybunału, usiądzie i będzie orzekać. To jest ich nie tylko prawo, to jest ich obowiązek.
No, albo
to są
i nie.
Sędziowie. Prezes Rzepliński, ale jaki akt przedstawi prezes Rzepliński, żeby powiedzieć panowie i pani, bo jest tam jedna pani, nie jesteście sędziami Trybunału. Na jakiej podstawie on to stwierdzi?
Ja tego nie wiem,
nie
panie
ma takie. No właśnie, bo nie ma takiego aktu, który by unieważniał ich wybór.
Dobrze,
jest
tu mamy
akt unieważniający poprzedni wybór. Nie, pani redaktor, to jest bardzo czysta sprawa, iż jakakolwiek dalsza eskalacja tego konfliktu całkowicie obciąży prezesa Rzeplińskiego, całkowicie.
I co powinien zrobić?
Powinien dopuścić do orzekania nowych sędziów.
A jeśli tego nie zrobi?
Jeśli tego nie zrobi, będzie łamał prawo i to jest rzecz no, niewyobrażalna.
I co, i policja, jak pan na blogu pisał?
Nie, ale no ja pytam, co prezes Rzepliński zrobi, jak sędziowie nowo wybrani usiądą za stołem Trybunału, będzie ich wyciągał stamtąd siłą?
Nie,
Co z
sytuacja
nimi
nie do
zrobi? No,
wyobrażenia.
to jest
Dobrze.
jego, no nie do wyobrażenia, oczywiście,
Panie
no więc,
pośle,
ale
zmienimy temat,
ci
bo tej
sędziowie
sytuacji
muszą
wydaje mi
siać.
się nie rozwiążemy, nawet gdybyśmy dyskutowali przez parę godzin.
Bo ona jest, pani redaktor, ona jest rozwiązana, naprawdę,
A
ona
tu
jest
się
rozwiązana.
konstytucjonaliści, przynajmniej większość, z panem nie zgodzi.
Nie zgodzą się, to jest nowa sytuacja. Po tym orzeczeniu Trybunału, które zostało ujawnione, podjęte 7 stycznia, a ujawnione wczoraj, sytuacja jest absolutnie jasna.
Dobrze,
Nie ma żadnego problemu.
Czekamy, bo my tego problemu, obawiam się, nie rozwiążemy. Panie pośle, kiedy był pan sędzią, to rozumiem, że liczył się dla pana pluralizm poglądów, opinii i dostarczanych panu informacji, prawda?
Znaczy, pluralizm poglądów, no zawsze jest oskarżyciel i obrońca w sądzie, więc oczywiście, że spojrzenia są różne, trzeba słuchać obu stron, no to w tym
no dobrze,
sensie
a ja nie
pluralizm
o,
się liczy, tak.
Nie o sąd jako taki pytam, tylko o informację, jaka pojawiła się w jednej z gazet, jaka płynie z resortu sprawiedliwości. Otóż między innymi Gazeta Wyborcza, Polityka i Newsweek nie będą już do sądów zamawiane. Jeśli sędziowie chcą je czytać, to muszą sobie kupować sami. Podoba się panu to rozwiązanie?
No. Nigdzie nie jest powiedziane, że sędziowie mają mieć, nie wiem, ten komfort dostarczania prasy. No, obywatele
Dlaczego
sami
nie?
sobie kupują prasę.
Ale zawsze mieli ten
no
komfort.
No nie, ale wie pani, no to chyba nie jest problem, na którym w ogóle warto dyskutować. No, sędzia jest człowiekiem wykształconym, powinien poszerzać swoją wiedzę. No, możliwości poszerzania tej wiedzy są praktycznie nieograniczone w Polsce, więc to nie jest nigdzie powiedziane, że trzeba dostarczać określone tytuły prasowe
Ja rozumiem, tylko problem,
do sądu.
Tutaj panie pośle, problem polega na tym, lub nie problem, wszystko zależy od punktu widzenia, że przykładowo gazety, powiem bardzo oględnie, o profilu bardziej prawicowym nadal będą za darmo do sądów dostarczane. Natomiast gazety, o których część polityków PiS-u mówi metaforycznie, że są tak zwane nieprawomyślne, z tych sądów znikną. I to jest problem.
Nie wiem, pani redaktor, moim zdaniem nie ma nawet w ogóle podstaw, żeby jacykolwiek pracownicy państwowi mieli dostarczane za darmo gazety. No,
no ale mają.
No tak, ale to jest naprawdę problem, na którym nie warto chyba dłużej dyskutować.
Natomiast
nie widzę w tym żadnego zagrożenia dla, nie wiem, niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów. Porozmawiajmy o
najwyżej
poważniejszych
wiedzy.
Problemach.
Dobrze. Porozmawiamy o poważniejszych problemach, rzeczywiście poważniejszych. Jutro w Komisji Europejskiej zamknięta debata na temat stanu praworządności w Polsce. Nie będzie na niej przedstawicieli polskiego rządu. O ile się nie mylę, 18 lub 19 debata w Parlamencie Europejskim. Panie pośle, słyszy pan, co coraz więcej polityków europejskich mówi na temat tego, co się u nas w kraju dzieje. Czy pan nie czuje się z tym w jakiś sposób niekomfortowo? Bo nas jednak w Brukseli chwalono bardzo długo.
Wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że dojdzie do takiej debaty. Będziemy mieli okazję powiedzieć o tym, jak jest naprawdę w Polsce i będziemy mieli okazję powiedzieć o tym, że w Polsce jest pod wieloma względami lepiej, bezpieczniej niż w zachodniej Europie. W Polsce jest wolność, w Polsce były antyrządowe demonstracje niezakłócone, nikt w nich nie przeszkadzał. W Polsce nie ma cenzury, tak jak ostatnio objawiła się w Niemczech, że na przykład niewygodne dla władzy informacje są zatajane przed społeczeństwem.
No kajają się w tej chwili.
No tak, no ale to jest poważny problem, to jest poważne zagrożenie dla demokracji, więc jeśli ktoś miałby się dzisiaj w Europie tłumaczyć, to najpierw Niemcy. Dlaczego tam nie ma pełnej wolności mediów? Dlaczego się zataja niewygodne informacje? Dlaczego się okłamuje społeczeństwo? W Polsce tego się nie robi, w Polsce w ogóle nie do pomyślenia jest taka sytuacja. No warto też wspomnieć, że w Polsce bez przeszkód odbywają się imprezy masowe, nie dochodzi do masowych napaści, gwałtów.
No dobrze,
nie dochodzi,
to wejdę.
Na szczęście do aktów terroru, z czym ma problem praktycznie już cała Europa, więc my jesteśmy naprawdę, my możemy być wzorem demokracji,
to jaki
a nie
problem,
podsądnym.
Dobrze, to jaki problem wobec tego w pana ocenie mają przedstawiciele rządu, którzy przynajmniej według dotychczasowych deklaracji jutro do Brukseli się nie wybiorą? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie będzie miał poniekąd kto się tłumaczyć? Ja tego nie rozumiem.
To od pani się dowiaduje o tym, że nie będzie
Takie były
nikogo,
przynajmniej wstępne zapowiedzi, że raczej nie.
W W Parlamencie Europejskim, bo ta debata jest w przyszłym tygodniu, dzisiaj mamy posiedzenie grupy politycznej naszej, na którym będziemy o tym dyskutować, zamierzamy przedstawić, europosłowie przedstawią informacje o tym, co naprawdę dzieje się w Polsce. Nastąpiły, były demokratyczne wybory, są zmiany takie, jakich oczekiwało społeczeństwo i naprawdę Polska jest pod każdym względem dzisiaj stabilnym, demokratycznym, europejskim krajem. Nic się takiego nie dzieje, co by mogło niepokoić Europę. Problemy są gdzie indziej, nie Polska stwarza dzisiaj w Europie problemy. I o tym
Panie
powiemy i
pośle,
to będzie znakomita
dobrze.
okazja. Ja się cieszę z tej debaty, naprawdę proszę mi wierzyć. Cieszę się, że jest takie zainteresowanie Polską. Mamy bardzo mocne argumenty w ręku.
Czas nam się niestety kończy, ja na krótko jeszcze zapytam. A propos zadowolonego społeczeństwa, otóż część społeczeństwa łódzkiego nie jest zadowolona z, powiem metaforycznie oczywiście, wyrzucenia sześciolatków ze szkół, czyli powrotu do poprzedniego stanu. Do szkół idą siedmiolatki, chyba że rodzice wyrażą zgodę na pójście sześciolatka. W Łodzi będą organizowane liczne spotkania z rodzicami, szkoły będą przekonywać, że są przygotowane. Panu się ta inicjatywa podoba?
Ale no, taka jest idea tej zmiany, którą Prawo i Sprawiedliwość prowadziło, że
No to po co
decydują
ta zmiana
rodzice,
w ogóle
wola
była?
rodziców decyduje, no, że nieprzymusowo dzieci sześcioletnie idą do szkół, tylko wtedy, kiedy rodzice tego chcą. No, to jest chyba dość oczywiste. I ono było zgodne z oczekiwaniem większości społeczeństwa. Przecież pamiętajmy, były masowe akcje zbierania podpisów pod taką zmianą. Także Prawo i Sprawiedliwość decyduje wolę społeczeństwa, wolę rodziców.
Dobrze,
Także
panie.
to jest prawidłowa sytuacja.
Panie
Zanim
pośle.
skończy pani rozmowę, będę chciał się czymś pochwalić,
Ale
jeszcze
to
tutaj
jedno zdanie
Sejmie.
dosłownie, bo nie mamy czasu.
Zostałem nominowany do takiej prestiżowej nagrody MEP Awards w Parlamencie Europejskim w dziedzinie ochrony zwierząt za moją działalność na rzecz właśnie lepszego traktowania zwierząt w Europie.
O, gratulujemy, bo to jest na pewno inicjatywa warta wsparcia. Dziękuję bardzo. Janusz Wojciechowski, prosto z Brukseli, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy. Pozdrawiam panią.